minuta po godzinie 9, 23 dzień lutego. Kolejny już odcinek Sportowego Śniadania. Dzisiaj jest z nami gość, jak zwykle zresztą, Mateusz Golomb, witamy.
Cześć.
A program prowadzą Paulina Kurtyka
i Marek Świerczyński.
Realizuje go Marcin Michalski. No i zaczynamy rozmowę z naszym gościem. Mateusz, ty jesteś po dużym sukcesie. Już w sumie kilka miesięcy minęło chyba, może dwa. Od Mistrzostw Europy, tak? Dobrze mówię?
No, troszkę więcej, bo były w listopadzie.
No to więcej, tak. To jeszcze w tamtym roku. No, ale sukcesy żyją swoim życiem. To była dyscyplina...
Karate Kyokushin.
Kyokushin, tak. Jesteś zawodnikiem Kyokushin Opole.
Tak, opolski klub Karate Kyokushin.
I może najpierw zapytamy, jak w ogóle rozpoczęła się twoja przygoda z karate?
Moja przygoda z karate rozpoczęła się już dość dawno, bo 10 lat temu, w szkole podstawowej właściwie, w czwartej klasie, jakoś tak się złożyło, że zawsze oglądałem Power Rangersy, jakieś takie filmy z wojownikami, nie? No i taki wkręcony w to strasznie byłem. No i tato zawsze chciał, żebym ćwiczył piłkę nożną, no ale mama tam miała takie zacięcie właśnie do sztuk walki, no i okazało się, że w tej szkole, do której chodziłem, były zajęcia karate. No i postanowiliśmy, że się zapiszę. Na początku było ciężko, wiadomo, no, młody dzieciak, energia rozrywała, nie zawsze się chciało chodzić na te treningi, ale z czasem ta dyscyplina, to co daje te karate, takie zacięcie gdzieś się tam pojawiło, no i zostałem w tym na dobre.
Ja na dobry początek muszę spytać, czym tak naprawdę jest karate? Wiemy, że jest to sport walki, sztuka walki, ale tych sportów walki w sumie... takich, których ja odróżnić może nie potrafię, jest kilka, dlatego jakbyś mógł pokrótce...
Naprawdę, sportów walki jest bardzo dużo, tym bardziej też w karate, odmian karate przede wszystkim też jest bardzo dużo, nie? Karate Kyokushin charakteryzuje się tym, że jest to pełnokontaktowy styl walki, czyli walczymy w kategorii już seniorskiej bez ochraniaczy i z użyciem pełnej siły, ale z wyłączeniem uderzeń na głowę. Nie uderzamy siebie na głowę pięścią, tylko można nogami jakieś techniki, nie? No i walka na zawodach trwa 3 minuty, plus jakieś tam dogrywki, ważenia. I jest też konkurencja kata, w której również startuję. I kata polega na tym, że wykonujemy jakieś schematy technik ustalone wcześniej, nie? I to wszystko.
I to właśnie w kata odniosłeś ten sukces, czyli młodzieżowe wicemistrzostwa Europy.
Tak, dokładnie. W Tarnowskich Górach właśnie odbyły się te mistrzostwa Europy, no i w konkurencji kata, która jest bez podziału na jakieś tam... Generalnie mistrzostwa Europy odbywały się w kategorii do 22 lat, czyli kategoria młodzieżowców. I nie było tam już jakiegoś podziału na kata mniejsze, kata wyższe. W kategorii miałem około 20 kilku osób. No i tak się złożyło, że awans zapewniłem sobie z pierwszego miejsca i też losowanie miałem bardzo, bardzo komfortowo dobrane. W pierwszej rundzie miałem wolny los. Następnie tam pokonałem chyba zawodnika z Rumunii, później z Węgier. No i w półfinale doszło do starcia z kolegą z Ukrainy, który był bardzo dobrze przygotowany. No ale też udało się wygrać, dałem radę. No i w finale spotkałem kolegę z kadry, Filipa Schellera z Krosna. No i niestety tak się złożyło, że już z nim nie dałem sobie rady. No niestety kilka razy już z nim miałem pojedynek. No 2 miesiące wcześniej na kwalifikacjach udało mi się z nim wygrać. No ale tym razem szczęście nie dopisało.
Która z twoich walk by była najszybciej wygraną nie wiem czy w historii, ale na pewno tą jedną z najszybciej wygranych, prawda?
Tak, na tych mistrzostwach Europy również startowałem w kategorii kumite, też zdobywając kwalifikacje. I kumite to jest walka, tak? I startowałem w kategorii do 80 kg, czyli średniej. I pierwszą walkę miałem też z reprezentantem Rumunii. Walka przebiegła bardzo szybko, naprawdę wyszedłem do niej bardzo dobrze nastawiony psychicznie i też byłem przygotowany technicznie, nie? Jako że ćwiczę też te kata, to jest bardzo dobre przygotowanie techniczne. No i po rozpoczęciu walki pierwszą techniką, jaką wykonałem, było kopnięcie w głowę, w podbródek dokładnie, takie jakby frontalne, pomieszane z okrężnym, co skutkowało tym, że zawodnik troszeczkę dostał kręciołka, nie, klęknął i sędziowie przyznali mi pół punkta, czyli tak jakby pół knockout. I po zdobyciu dwóch takich punktów automatycznie wygrywa się walkę. No i następnie tam sędzia przeliczył, co sędziowie boczni wskazują. No i usłyszałem tylko radę od mojego trenera, że mam kopnąć obrotówkę. Mówię, okej, zaufam, nie? Było wznowienie walki, zrobiłem mały kroczek do przodu, kopnąłem obrotówkę w to samo miejsce. No i chłopak się przewrócił, już troszeczkę ciężej mu było wstać, no i zaliczyli mi knockout. Walka trwała może, sama walka trwała może 10 sekund, a razem z tymi wszystkimi wyliczeniami sędziego 35. I jak wielu sędziów i trenerów, również zagranicznych, określało, że to chyba najszybsza walka w historii Mistrzostw Europy Młodzieżowców. Nie?
Nie sądziłam, że na takich turniejach słucha się, że tak powiem, trenera, jak masz kogoś znokautować czy kopnąć, prawda? Zawsze myślałam, że to zawodnik stricte decyduje o tym, co robi w danej sytuacji. Pewnie tak jest, ale...
Tak, jest tak, tylko że uwagi trenera też są ważne, nie? I to, to też trzeba brać pod uwagę, bo zawsze my jesteśmy w furii, nie? W ferorze walki, cały czas skupieni na przeciwniku, a osoby, które... Zawsze mamy sekundanta, nie? Jedna osoba może podawać czas i jakieś podpowiedzi. I ta osoba zawsze widzi walkę z boku, prawda? Zawsze można coś zobaczyć, czego osoba, która walczy, nie zauważy, prawda? No, czasami są też takie sytuacje, że przeciwnik uprze się, żeby kopać w jedną nogę, nie? Nasta noga nie boli. No ale jeszcze dwie walki będziemy musieli przewalczyć, nie? No i trener gdzieś tam krzyczy, broń tą nogę, broń tą nogę. I w końcu gdzieś tam dochodzi ten głos, że kurczę, faktycznie, nie? Trzeba bronić. No. Takie sytuacje uwagi trenera są bardzo, bardzo ważne.
No właśnie, w tej walce, o której mówiłeś, ta uwaga trenera była w czasie przerwy, więc pewnie trochę łatwiej ją usłyszeć niż w trakcie walki.
Tylko, że w sumie to przerwa. No, nie możemy tego nazwać przerwą, bo to jest tak, że nie schodziliśmy z maty, prawda? Bo staliśmy na środku maty twarzą do sędziego głównego, no i gdzieś tam ten mój trener to krzyknął, nie? Więc jakoś to usłyszałem. No, dużo szczęścia też, że to były międzynarodowe zawody i przeciwnik nie usłyszał, w sensie nie wiedział, co zrobię, nie? Bo na zawodach rangi państwowej, no to wiadomo, takie krzyczenie. Teraz obrotówka, no to średnio, nie?
Jakieś specjalne znaki by musiały być.
No tak, pracujemy nad tym, ale to też
zaszyfrowane wiadomości, tak. No,
ktoś krzyknie, opuść gardę, nie? A nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby kogoś tam zbić i żeby on opuścił, nie?
Tak.
No właśnie, w konkurencji kata, jak już wspomniałeś, w finale walczyłeś z rodakiem, ale jak rozumiem, tam takie uwagi nie są istotne, ponieważ to wszystko jest wcześniej ustalone.
Tak, tak. Kata jest przepracowane o wiele wcześniej. No schematy właściwie, schematów każdy musi się nauczyć, tak? Bo to jest też również część egzaminu na kolejne stopnie. A osoby, które startują w tej konkurencji na zawodach, muszą po prostu wyszlifować to do perfekcji, tak? Każdy ruch, każdą pozycję, każda dynamika musi być wyraźnie zaznaczona, tempowanie. No i podczas konkurencji kata nawet nie można, nie? Nie mamy żadnego sekundanta, nie mamy też żadnego trenera, no i musi być absolutna cisza na sali. Wiadomo, tam publiczność jakieś szmery wywołuje, no ale raczej jest skupienie, cisza i każdy wie, co ma zrobić i jest mega przygotowany do tego.
I jak jest to potem oceniane? Bo to tak...
Dawniej i również na Mistrzostwach Polski teraz są oceny liczbowe, tak? Na przykład 5,5, 6,5 i później sumuje się te oceny i sprawdza, kto miał najwyższą notę, ale w organizacji, w której ja jestem, na Mistrzostwach Europy są już system flagowy, czyli wychodzi dwóch zawodników, najpierw robi jeden, później robi drugi, pokazujemy, który jest lepszy i kolejna runda.
Kiedyś mieliśmy też tutaj gościa, też mówiło o karate, właściwie była to dziewczyna. Mówiła, że żeby pytać ją o kata, bo w kumite za bardzo po prostu nie trenuje kumite i nie może się o niej wypowiadać. Czy to jest typowe, że trenuje się tylko jedną kategorię, czy raczej dobrze jest je sobie połączyć, żeby no, orientować się w większej ilości kategorii i może brać coś z jednej, coś z drugiej. Jak to wygląda?
Generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że kaciarze, czyli zawodnicy kata, są zazwyczaj dobrymi technikami, tak? Bo oni muszą wyćwiczyć każdy ruch bardzo dobrze i tu jest również rozciągnięcie ważne. Ale część kaciarzy startuje również w walkach. I wtedy są to naprawdę dobrzy zawodnicy. Mało jest osób, które skupiają się tylko na kata, wiadomo, bo to jest taka konkurencja jakby dodatkowa, mało prestiżowa, prawda? Zawsze lepiej powiedzieć, że komuś przywaliłem, nie? I gościu padł. No i ten, ludzie z kata również startują w walkach, ale ludzie z walk raczej do kata już tak nie pałają sympatią, mm-hmm, tak? Mm-hmm. Większość zawodników takich naprawdę mistrzów Europy w walkach raczej kata tak odpuszczają, prawda?
Taki troszkę krok.
Tak, tak, bo no wiadomo, jak ktoś ma przygotowanie techniczne, to do walki również może się przygotować.
Oczywiście.
A jak ktoś tego przygotowania technicznego nie ma jako takiego, tylko ma tam, załóżmy, warunki fizyczne, mocne ręce, jakąś, nie wiem, siłę ducha walki, tak, no to później w kata jest to już ciężej wyszlifować. I przede wszystkim jest to też, trening kata jest bardzo monotonny. Do tego trzeba mieć cierpliwość, bo jak my mamy na zawodach narzucone 9 schematów, z których możemy sobie wybrać, to i tak musimy te 9 schematów przeszlifować, prawda? I to jest wałkowanie cały czas jednego schematu, po prostu można zrobić 4 ruchy dobrze, 5 zrobi się źle, nie? I już po prostu trzeba znowu od początku wszystko szlifować, żeby ten 5 ruch był dobry.
Na tych zawodach wybieracie jeden z tych 9 schematów? Czy to jest połączenie kilku?
Zawody są rozgrywane w taki sposób, że są tury eliminacyjne, tak? Do półfinału to jest normalnie schemat drabinkowy, tak? System pucharowy. Mm-hmm. I do półfinału mamy 5 dowolnych kata. I te kata, spośród tych kata, gdy wychodzimy na matę, sędzia wybiera nam jedną. I to jest jedno dla mnie i jedno dla mojego przeciwnika, ale niekoniecznie to samo. No i tu z tych 5 kata musimy być przygotowani. A później w półfinale i w finale sami wybieramy sobie schemat, który najlepiej przećwiczyliśmy. No i jedyne zastrzeżenie jest takie, że w półfinale musi być inny niż w finale.
Czyli na finał po prostu wybierasz sobie taką kartę z rękawa, asa z rękawa i zaskakujesz przeciwnika.
Też niekoniecznie.
Niekoniecznie.
To zależy, nie? Zależy też od losowania i kto się trafi w półfinale. Bo jeśli trafimy na mocnego przeciwnika w półfinale, no to bierzemy te lepsze kata, żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat, nie? Już tam kij wtedy z tym finałem. No i właśnie moje podejście było w tym roku takie, że wybrałem to mocniejsze kata do półfinału, bo już 2 lata temu zdobyłem brązowy medal. No i tak dla mnie w ogóle był to taki próg, nie? Który chcę przeskoczyć. Nie chcę znowu tego brązu, chciałem przeskoczyć na ten próg wyżej, nie? No i postanowiłem, że w tym roku wybiorę te mocniejsze kata do tury półfinałowej. No i tak się stało, nie? Wygrałem z tym kolegą z Ukrainy, no ale w finale już nie byłem tak dobrze przygotowany i niestety nie poszło.
Co do brązowych medali, to podobnie jak w innych sportach walki są 2 brązowe medale przyznawane?
Tak. W konkurencji kata również, bo dotychczas jak był system punktowy, wiadomo, był tylko jeden brązowy medal, ale teraz już są też 2 w kata.
No i myślę, że zrobimy teraz przerwę na muzykę. Do rozmowy z naszym gościem powrócimy już za chwilę.